taki dzień jak dzisiaj trzeba nam się zastanowić nad tajemnicą tego miejsca, które zostało określone jako Jasna Góra. Pierwotna nazwa pochodzi od wapiennych skał, na których został posadowiony klasztor. Ale z czasem ta nazwa nabierała wymowy duchowej. Stamtąd rozchodzi się światło dla naszego narodu. Długo można by się zastanawiać, co jest najcenniejsze na Jasnej Górze. Jedni powiedzą, że oczywiście obraz, którego tak naprawdę nie widać, bo jest ciągle przykryty jakimiś sukienkami. Tylko twarze i ręce, bo faktycznie człowieka najbardziej wyraża twarz i ręce. Na tym obrazie jedne dłonie zostawiły korony i sukienki. W Muzeum Trzechsetlecia nawet jest cała kolekcja tych sukienek maryjnych, które mają swoją bogatą historię. Ale inne ręce zostawiły szramy na obliczu matki. Ślad po zamachu. Ktoś podniósł rękę na ten obraz, żeby go zniszczyć, żeby go oszpecić. Nam to nie przeszkadza, że ten ślad jest. Co więcej, myślę, że do nas przemawia, że mówi, co nieraz musi znieść matka. Od tych, którzy są jej dziećmi lub którzy uchodzą za jej dzieci. Tak to jest. Jedni nakładają korony, a inni sieczą twarz szpadą, czymkolwiek. Może ktoś powiedzieć, że szczególnym miejscem na pewno jest wieczernik, w którym rozdaje się ciało Pana. Ludzie podchodzą zawsze w długich kolejkach, aby przyjąć komunię świętą. Wcześniej przechodząc przez ucho igielne konfesjonałów, tam wyznają swoje grzechy, bywa, że z całego życia, nie mogąc już dłużej nosić tego wszystkiego w sobie, nie mogąc tego ukrywać, dokonują takiej zasadniczej demaskacji. Stają przed Bogiem w prawdzie. Zapewne bezcenny jest skarbiec, w którym z każdej epoki, z ponad 600 lat, zostały ślady pielgrzymek, ludzi znanych, znaczących w historii. Materialna wartość tych pamiątek jest trudna do oszacowania. Bezcenna jest zapewne biblioteka paulińska i drukarnia. Jedna z najpiękniejszych bibliotek, jakie mamy, jakie ocalały, których nam nie wykradziono. Bezcenny wydaje się też być arsenał i zostawione tam odznaczenia ludzi, którzy wykazali się męstwem, odwagą, poświęceniem. W jakim sensie bezcenna jest urna z prochami ojca Kordeckiego. Bezcenne wydają się wota. Zawsze mnie to zastanawia, że każdy wotum to jedna ludzka historia. Coś się musiało wydarzyć. Coś tak poważnego, że ten człowiek zdecydował się zostawić na zawsze taki ślad. One też mówią. Bezcenne wydają się słowa, które przez te 600 lat padały zambom jasnogórskich, z bazyliki, ze szczytu Jasnej Góry. Zwłaszcza ten zasiew Słowa Bożego, który pozostawił nam Jan Paweł II, wielki prymas tysiąclecia. Wielu innych, którzy przemawiali z mocą, budząc sumienia. Wielkim skarbem Jasnej Góry jest apel jasnogórski, który poprzez media możemy nawet śledzić. Krótka modlitwa, składająca się właściwie z trzech słów: jestem, pamiętam, czuwam. To jest pewien skarb jasnogórski. Bezcenni są wszyscy pielgrzymi, którzy przychodzą. Zmęczeni, odarci, obolali, byważe zniewoleni, szukający ulgi, czujący różne głody i pragnienia, których nie syci chleb ani woda. Bezcenni są ci pielgrzymi, którzy ożywiają to sanktuarium tak od strony ziemskiej, ludzkiej. Oczywiście, że bezcenna jest obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i wszystkie msze święte sprawowane na ołtarzach Jasnej Góry. Centralnym miejscem każdego dnia pielgrzymkowego jest przecież Eucharystia. Sprawujemy ofiarę Jezusa Chrystusa w domu Jego Matki. Wszystko wydaje się być bezcenne. Nie należy tego porównywać, a tym bardziej przeciwstawiać. To wszystko stanowi całość. To wszystko komponuje się i staje się jednym wielkim skarbem narodowym. Jasna Góra. Kiedy byłem niedawno z młodymi ludźmi, tuż po bierzmowaniu, że pierwszy raz byli, nie mogli wyjść z zachwytu, z podziwu. Byli nieświadomi tego skarbu. Koniecznie trzeba pokazywać młodym ludziom, dzieciom, młodzieży, koniecznie trzeba wskazać ten skarb, żeby go zapamiętali. I on będzie do nich przemawiał przez resztę życia. On będzie ich przywoływał. Będzie stanowił taki punkt odniesienia dla ich życia. Będą wracać w różnym stanie ducha, nieraz bardzo daleko, ale będą czuli, że to jest skarb. Nawet fanfary jasnogórskie stanowią skarb, unikalny przecież, który zgina kolana, wyciska łzy. Człowiek czuje dreszcz, którego przeszywa. Paru mnichów, parę instrumentów. Jakże mocne doznanie, kiedy człowiek spontanicznie, w sposób nieprzymuszony, klęka. Karmel jest przecież też namiot wezyra, którym wyłożone są ściany kaplicy jasnogórskiej, zdobyty pod Wiedniem. Ten namiot zdobyty jako łuk wojenny stał się specyficznym wotum Sobieskiego. Flagę proroka kazał wysłać papieżowi do Rzymu, a na Jasną Górę zawieść właśnie ten łup wojenny. Tyle skarbów tworzy ten jeden skarb i te dwa słowa, Jasna Góra. One się nawet nam zlewają, jakby były jednym słowem. I to tak ma pozostać. A jakim skarbem są ci wszyscy pielgrzymi, którzy idą setki kilometrów z Helu, z Lublina, z Podlasia, z Ełku, z Zakopanego, zewsząd, z każdej diecezji. Idą studenci, także dużo młodych ludzi idzie w takich pielgrzymkach. Możemy tylko się cieszyć, że mamy takie miejsce i że może nawet tam przyjść człowiek niewierzący, który się zastanawia, kto ma rację. Czy ci, którzy wierzą, czy ci, którzy wątpią. Pewnie wielu takich przyszło. Nad kaplicą cudownego obrazu jest droga krzyżowa Dudy Gracza. Człowieka, który był niewierzący, który się nawrócił, jako wotum swojego nawrócenia namalował tę drogę krzyżową, a siebie namalował jako Szymona z Cyreny. Poruszająca, bardzo współczesna, głęboka droga krzyżowa, do której Ernest Bryl napisał piękne rozważania. Takim skarbem jest Angelus Kilara, który komponował właśnie w jednej z celi zakonnych, wsłuchując się, jakby przystawiając ucha do tych powtarzających się modlitw, litanii, śpiewów. Można by tak długo mówić, co jest skarbem jasnogórskim. Każdy z nas go inaczej przeżywa, inaczej rozumie, ale co do jednego możemy być zgodni, że jest to skarb. Że jest to skarb i że jest to skarb wspólny, że nikt nie może go zawłaszczyć, nawet Paulini nie mogą powiedzieć, że to jest ich skarb. Oni zostali powołani, żeby być tylko kustodią, żeby opiekować się tym miejscem i uprzestępniać, otwierać dla pielgrzymów. Ale był taki moment, kiedy był potop szwedzki, kiedy właśnie zamknęli to miejsce przed wrogiem. Czasem trzeba zamknąć, żeby ocalić skarb. Ale normalnie na co dzień jest otwarty. Od tych pierwszych sygnałów, jakim jest, są fanfary na odsłonięcie ołtarza, aż do apelu jasnogórskiego. Cały czas otwarte dla wszystkich, którzy chcą tam się znaleźć. Myślę, że cieszymy się wszyscy na swój sposób, że Bóg wybrał właśnie to miejsce. Wiemy, że historycznie nasza stolica Polski była najpierw w Gnieźnie, potem w Krakowie, teraz jest w Warszawie. To jest stolica polityczna, administracyjna. Ale w sensie duchowym to Jasna Góra stanowi największy punkt odniesienia dla nas. Jest Gniezno z grobem świętego Wojciecha. Są pola lednickie, gdzie był chrzest pierwszego księcia Polski, gdzie postawiono pierwszy krzyż na polskiej ziemi. Ale Bóg tak przewidział, że właśnie Jasna Góra będzie tym miejscem, które będzie nas przywoływać. Zaproszenie ma to do siebie, że człowiek nie musi go przyjąć. Zostawia człowiekowi wolność. Nie musimy korzystać z tego zaproszenia. Możemy. I bywa, że korzystamy. Ale człowiek może to zaproszenie zlekceważyć. Jest przecież taka przypowieść w Ewangelii, kiedy gospodarz wyprawia ucztę weselną i mówi, wszystko jest gotowe, przyjdźcie. I ktoś się wymawia. Jeden poszedł do swojego kupiectwa, inny poszedł woły wypróbować, a inny poszedł się cieszyć swoim małżeństwem, bo się niedawno ożenił. Człowiek nie musi przyjąć zaproszenia, ale być może kogoś z nas dzisiaj to słowo wzywa do pielgrzymki na Jasną Górę. W tyle miejsc ludzie jeżdżą. Nawet po drodze jadąc można się zatrzymać. Ale nie chodzi, żeby tak przy okazji, tylko chodzi, żeby zamierzyć wyjazd na Jasną Górę z rodziną, z dziećmi, może z wnukami, pokazać im ten skarb. Mamy Ewangelię, która jest nam dobrze znana, a z tekstami, które dobrze znamy na pamięć, jest pewne niebezpieczeństwo, że umkną nam, umknie ich wymowa, ich sens. Kana Galilejska znajduje się niedaleko Seforim, niedaleko Nazaretu. Tam mieszkała rodzina i krewni rodziców Maryi. Nic więc dziwnego, że Matka Boża została zaproszona wraz z Synem i z Jego uczniami. I pewnie zapraszając Matkę Bożą i Jezusa, nikt się nie spodziewał, że będą sprawcami cudu. To jest ta niespodzianka, z którą Pan Bóg nieraz przychodzi do człowieka. Człowiek chce się cieszyć swoim szczęściem ziemskim, ludzkim, nazbyt ludzkim i nazbyt ziemskim. A Bóg chce mu dać inny rodzaj radości, głębszą radość, nie przekreślając tej. Przecież Jezus nie zabrał radości ani nowożeńcom, ani ich rodzicom, ani teściom, ani staroście, ani gościom. Niczego Jezus nie zabrał. Pozwolił, żeby to wino się skończyło. Żeby doświadczyli braku. Pozwolił. I dopiero wtedy wchodzi w ten brak i wypełnia wszystkie. Winem, to jest lepsze od pierwszego. Tam nie chodziło tak naprawdę o wino. Wino jest metaforą, jest pewnym obrazem głębszych tajemnic. Ten cud wydarzył się nie na stole weselnym. Wydarzył się na zapleczu. wydarzył się w stągwiach służących do żydowskich rytualnych obmyć, czy w bardzo pospolitych naczyniach kamiennych. To nie były kryształy. To były gliniane naczynia. Świadkami pierwszymi tego cudu i poniekąd sprawcami byli posłuszni służący, którzy nie lekceważą tego, co mówi Matka Jezusa. Ona im mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Choć nie wie, co powie Jezus. Ale w tym jest głębokie zaufanie do Jezusa. Cokolwiek powie, trzeba okazać posłuszeństwo. I to jest warunek cudów w naszym życiu. Jak się zastanawiamy, czy będą cuda, kiedy będą cuda, jak będziemy bezwarunkowo posłuszni, jak przyznamy mu rację, jak będziemy wierzyć w te cuda. Czasem słyszymy przecież, jak ktoś mówi: cudów nie ma. Wierzysz w cuda? No właśnie. Wierzymy czy nie wierzymy? Są czy nie ma cudów? W Wolnicy na przykład jest księga cudów. Każdego roku proboszcz uzupełnia o nowe cuda. W Lourdes jest księga cudów. W wielu miejscach są księgi cudów. Jest tyle, że nawet nie wiemy, kiedy, gdzie coś takiego się wydarzyło. Nawet ten pierwszy wydarzył się w Kanie Galilejskiej. Początek znaków. Wcale nie największy cud z możliwych. To tylko jakby przedsmak tego, czego Jezus dokona. Ostatnie zdanie Ewangelii jest, myślę, najważniejsze, bo ono jest jakby puentą do tego zdarzenia. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ale czy uwierzyli weselnicy? Czy państwo młodzi uwierzyli? A ich rodzice uwierzyli? A teściowie uwierzyli? A nie wiemy. Powiedziane jest tylko, że uwierzyli Jego uczniowie. Zawsze będzie tak, że ktoś będzie wierzył, a ktoś będzie wątpił. A inny ktoś pozostanie na obrzeżach wiary i wątpienia. Amen.